Mam przyjemność rozmawiać z panem Witoldem Vargasem, autorem Bezcrariusza Japońskiego i autorem wielu innych książek z serii Legendarz. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Bestiariusz japoński jest wyjątkowy w serii Legendarz, którą też już miałam wcześniej przyjemność się spotkać, ponieważ dostałam oba tomy bestiariuszy słowiańskich od moich przyjaciółek. Jest wyjątkowy dlatego, że jest japoński, a nie nasz słowiański, więc może pan zdradzi, skąd się wzięło to ten pomysł na sięgnięcie do tak odległej kultury.
Trochę przypadkiem, aczkolwiek ja zawsze fascynowałem się malarstwem japońskim od już bardzo, bardzo dawna, właściwie od dzieciństwa. Także tutaj chyba obraz były pierwszymi drzwiami do tego świata, bo tak to kulturą, no oprócz filmów, oczywiście na przykład Akira Kurosawa, czy no nie wymienię wszystkiego, tak, ale kino japońskie bardzo mnie intrygowało i tak dalej, ale nie byłem jakimś strasznie wielkim znawcą tego. Natomiast któregoś razu napotkałem na wykład na temat właśnie demonologii japońskiej i jakaś dziewczyna zapytała na tym wykładzie, czy te yokai, czyli te stworzenia japońskie, żyją również w Polsce. Pytanie było dość naiwne. No i pani się bardzo zdenerwowała na tą dziewczynę, że to jest niemożliwe, że to jakieś świętokradztwo zadawać takie pytanie. Mi się zrobiło szkoda tej dziewczyny i pomyślałem sobie, że ja poszukam tych yokai w Polsce. Oczywiście nie znalazłem, ale znalazłem ich wielkich, bardzo bliskich kuzynów, ponieważ znamy bardzo dobrze demonologię słowiańską z Pawłem, właśnie w tej naszej serii piszemy dużo o tym. I po prostu znalazłem analogie różne, jakieś wspólne DNA, jakieś wspólne korzenie różnych rzeczy, sięgające prawdopodobnie może ich kilku tysięcy lat, któż wie, a może powstały jednocześnie w jednym i w drugim miejscu, ale czasem są wręcz zaskakująco podobne. Więc postanowiłem zrobić właśnie taką książkę, która jest trochę komparatystyczna, można by tak powiedzieć, czyli bo tam jest trochę porównanie do naszej demonologii słowiańskiej.
Tak, każdy yokai z demonologii jest tutaj opisany w tym wymiarze japońskim, jest opisane to, można powiedzieć, porównanie do naszych słowiańskich, a obok jest ilustracja. No i te ilustracje, powiem panu, są fantastyczne, więc rozumiem, że ponieważ pan ilustrował książkę, pan chciał spróbować tych ilustracji w japońskim stylu, japońską techniką. Czy to było duże wyzwanie?
Olbrzymie. To było olbrzymie. Oczywiście już wcześniej, kiedyś, tak jak piszę, jak się fascynowałem tą sztuką, to próbowałem jakoś tak trochę liznąć tego, no bo to jest taka sztuka, która z jednej strony wydaje się niebywale prosta, a z drugiej strony wymaga zupełnie innego nastawienia niż my mamy tutaj w Europie do wyrazu plastycznego. Jest zupełnie inna proporcja między przygotowywaniem się do tego, żeby być gotowy coś narysować, namalować, a samym czasem wykonania. Tam czas wykonania właściwie jest bardzo krótki, musi być bardzo krótki. To trzeba zrobić szybko, ciach, 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 mach i to ma się udać. Ale żeby to się udało, trzeba się bardzo długo przygotować, a nie tak jak tutaj, że gumeczka tu poprawiamy troszeczkę, tu, a może trochę inaczej, takie odejmowanie i doklejanie cały czas, to nie funkcjonuje. Musi być dużo bardziej spontaniczny, no ale człowiek musi być przygotowany, tak jak strzał z łuku. No, strzela się raz, trzeba trafiać, koniec. No i to była piękna przygoda.
Czyli taka ilustracja w stylu japońskim powstaje, można powiedzieć, za jednym razem, kiedy siadamy do kartki.
20 minut góra. Ja robiłem to na papierze mokrym, który jest odpowiednio zamoczony wcześniej. I kiedy ten papier będzie już całkowicie suchy, to jest moment, kiedy trzeba postawić ostatnie kreseczki, ostatnie szczególiki, ale później już nie. I są niektóre rzeczy, które trzeba zrobić, kiedy papier jest bardzo mokry, potem rzeczy, które są, kiedy papier jest średnio mokry i tak dalej, stopniowo i trzeba nadążać za tym wysychaniem papieru, więc to nie ma czasu. Właściwie poczekać to nie jest w ogóle w tej technice termin w ogóle do zaakceptowania. Tak to jest.
Te obrazki wyszły niesamowicie, one bardzo dobrze oddają tego ducha, którego gdzieś ja na przykład znam czy to z mangi, z anime, z jakichś takich właśnie elementów, które są popularne też w europejskiej kulturze przecież. A czy to jest tak, że to też rysuje się w takiej samej kolejności, można powiedzieć, od szkicu do szczegółów, czy jest jakaś inna też zasada związana z kolejnością?
Oczywiście trochę szkiców robiłem wcześniej, żeby być gotowy. Znaczy to przygotowywanie się nie było tylko jakąś medytacją, taką mentalną, no bo nie jestem jakimś takim mistrzem strasznym w tej sztuce, no daleko bardzo mi do tego, więc no musiałem się jakoś tam posilać jakimiś koncept artami, jak to się mówi. Ale później etap jest właśnie, tak jak mówiłem, zależny od momentu wilgotności papieru. Więc plamy takie szerokie, jakieś takie rzeczy, które jak farba musi się rozpływać i tam tworzyć jakieś takie niesamowite lasy, rozgałęzień tej farby i to wszystko, to, no to wiadomo, że to jest na pewnym etapie konkretnym. A szczegóły, czyli kreski, takie cienkie kreski, jakieś rzeczy ostre, to się robi na końcu. To o to głównie chodzi. Na tym polega kolejność, tak.
Czyli jak sobie myślę o moich próbach rysowania, to ja właśnie bym zrobiła odwrotnie, więc faktycznie wiadomo, jak rysuję na kartce takiej zwykłej, nie mokrej, no to najpierw rysuję sobie kontur. Ja tutaj faktycznie ta kolejność wynika z tego schnącego papieru i ze sztuki używania farb.
No tak, tak. Robi się jakąś taką kreskę i czasem wychodzi niezupełnie tak, jak sobie człowiek wyobrażał, więc musi za tym podążać. To jest też bardzo ciekawe.
A wracając do tych yokai, czy myśli pan, że to, że można w ogóle stworzyć takie studium porównawcze, wynika z tego, że w kulturach są pewne podobne motywy, lęki, zjawiska, które właśnie przejawiają się w takiej demonologii?
Myślę, że tak. Oczywiście żaden jeszcze antropolog nie doszedł do tego, gdzie są jakieś takie rzeczywiste nasze wspólne korzenie. One są możliwe. Można sobie je wyobrazić, na przykład jakieś szlak jedwabny, jakieś stare cywilizacje, kultury, które się gdzieś tam od granicy do granicy stopniowo przenikały, bo faktem jest na przykład, że kultura japońska ma bardzo dużo z kultury chińskiej, oczywiście to jest oczywiste, ale również z indyjskiej, tak? A Indie miały na przykład przez Aleksandra Wielkiego też połączenia, jakąś styczność z kulturą klasyczną, heleńską, więc gdzieś tam krok po kroku można dojść, odtworzyć ten szlaczek, który łączy Europę z Japonią, chociaż nie jest oczywisty. Więc są jakieś takie rzeczy, natomiast z drugiej strony faktem jest rzeczywiście, że my jako ludzie, wszyscy ludzie, homo sapiens po prostu, sapiens, no ma podobne jakieś, tak jak powiedziałaś, lęki, podobne jakieś zapatrywania, jakieś marzenia, jakieś sposoby jakby interakcji ze światem nadprzyrodzonym i wpada na podobne pomysły, czasem zadziwiająco podobne.
Czy pana ekspedycja do Japonii miała tylko taki wymiar książkowy, dokumentalny, czy pan naprawdę był w Japonii?
Nie byłem. Nie, fizycznie nie byłem w Japonii. Po pierwsze, zacząłem tą książkę już w czasie COVID-u, więc podróże to generalnie wszystko bardzo utrudnione. Natomiast miałem kontakt z osobami, z Japończykami, którzy mają, jakby są w temacie, to po pierwsze. Drugie to był właśnie wirtualny świat internetu, który trzeba umieć. Ja już muszę się pochwalić, że trochę wiem, jak tam grzebać w tym oceanie wszystkiego, ten internet to jest, bo oczywiście można wpaść na straszne pułapki w internecie, ale są sposoby, no tak samo jak z nauką, no naukowiec też musi bardzo jakoś ostrożnie selekcjonować źródła i te wszystkie rzeczy, więc tym się posilałem, a trzecia rzecz to była taka, że ten bestiariusz japoński jednak ogranicza się do takiej konwencji popkulturowej, czyli do czegoś, znaczy nie jest to książka etnograficzna, tak? Tylko jest to taka trochę popkulturowa i te materiały, te wiadomości są w sumie dość powszechnie znane. Ja tam specjalnych jakichś, nie wiadomo jakich rewelacji dla jakiegoś znawcy tego tematu yokai raczej nie zawarłem. Mam nadzieję w najlepszym wypadku, że znawca, dobry znawca tematu yokai nie powie mi, że tam jakieś bzdury są. Raczej, że powie, no tak, zgadza się. O, to by było już dobrze.
Konsultował się pan też z panią doktor Renatą Iwicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja sobie sprawdziłam, że właśnie pani doktor specjalizuje się w japonistyce i sinologii, więc była takim wiarygodnym, myślę, źródłem informacji i konsultacji.
O tak, oczywiście. Tak, tak, ona przeczytała całą książkę, powiedziała, co trzeba było poprawić. Zresztą nawiązaliśmy świetną relację i w ogóle jestem jej niesamowicie wdzięczny za to wszystko, co zrobiła. Pozdrawiam ją serdecznie.
Czy w takim razie w tym bestiariuszu znalazło się tylko takie yokai, do których znalazł pan te porównania, czy w ogóle były takie, do których nie dało się znaleźć jakiegoś odpowiednika słowiańskiego?
Jednym ze sposobów filtrowania tych yokai, czyli te, które się znalazły, to było rzeczywiście to, czy można znaleźć porównanie, bo tego jest oczywiście o wiele, wiele, wiele więcej. Natomiast czasami zdecydowałem się na jakiegoś stwora, u którego trudno jest znaleźć bezpośrednie porównanie, ale bardzo fajnie jest odnieść się do jakiejś analogii, która nie jest bezpośrednia, ale jest no, ciekawa. Na przykład jest coś takiego, że w Polsce mleko odgrywa bardzo ważną rolę w demonologii, bo na przykład czarownice zaczarowywały mleko, mleko skwaśniało, jeżeli krowa dawała krwiste mleko, to znaczyło, że jakieś tam czary są, no, no różne rzeczy. I były różne stworzenia, na przykład taki mlekopij, taki wąż, który spijał mleko, albo znowuż węże, które pilnowały mleka i tak dalej. Wokół tego mleka jest bardzo dużo wątków, a w Japonii no to mleko, no nie, zupełnie nie. Natomiast oliwa, tak, i to oliwa do lampek, dlatego że kultura tamtejsza, no oświetlanie pory dnia, która jest ciemna, było ważnym elementem tam w kulturze. To jest kultura piśmienna od ponad 1000 lat, tak, zupełnie nie jak u nas. Więc na przykład tam jest taki jeden demon, którego tłumaczenie brzmi dosłownie robak wychodzący z pieca, niby coś takiego to brzmi. Teraz nie powtórzę tej nazwy, który spija oliwę z lampek i przez to ta oliwa gaśnie i człowiek, który chciał coś tam w nocy robić, nagle się znajduje w całkowitej ciemności. I ja zrobiłem analogię to właśnie do tego węża mlekopija, który w nocy spija mleko i jest to takie, no nieidentyczne, ale odnosi się do podobnych problemów społecznych, o takich problemów dnia codziennego i dlatego zrobiłem taką analogię. Więc w takich sytuacjach nie było to oczywiste.
Tak, to jest mnich robak z pieca. Szybko przekartkowałam i znalazłam, że to jest Himamushi Nyudo.
Tak, Himamushi Nyudo, tak.
Czy to właśnie te tłumaczenia tutaj, ponieważ pod tą nazwą japońską jest takie tłumaczenie po polsku w cudzysłów wzięte, czy one są właśnie takie jak najbardziej bezpośrednie? No bo wiadomo, że język japoński się składa zupełnie inaczej niż nasz i czy to, że gdzieś brakuje takiego tłumaczenia, to znaczy, że nie dało się znaleźć czegoś takiego podobnego u nas?
Nie, nie, no bo po prostu niektóre nazwy nie mają w ogóle wyjaśnienia, tak? Po prostu są to, można powiedzieć, nazwy własne. I wtedy ja tłumaczyłem, że to jest po prostu nazwa takiego a takiego stworzenia. Na przykład różne hybrydy mają swoje nazwy takie, można powiedzieć, własne. To tam ludzie próbowali jakąś etymologię tego znaleźć, no ale ona jest bardzo skomplikowana, bo japońskie, szczególnie terminy bardzo starych stworzeń, mają pochodzenie chińskie często i ta nazwa chińska też gdzieś tam ewoluowała i to jest kwestia interpretacji tych znaków, kanji, które są, wywodzą się właśnie z chińskiego pisma, więc to jest bardzo skomplikowana rzecz. Znaczy tłumaczenie zwykle polega na tym, że są, załóżmy, nazwa składa się z dwóch czy tam trzech znaków kanji i każdy z tych znaków ma jakąś swoją zakres znaczeniowy, ale to nie czyta się bezpośrednio, niekoniecznie, bo to można albo się odnieść do brzmienia tego, albo odnieść się do znaczenia tego znaku, no i to jest bardziej skomplikowane niż wydaje mi się. W każdym razie dla ludzi piszących łaciną to jest dość skomplikowane, więc ja się starałem po prostu jakoś tam odnieść do znaczenia tych znaków.
Rzeczywiście to jest trudniejsze niż przetłumaczenie czegoś z angielskiego na przykład na polski. Te nazwy zwykle są łatwiejsze wtedy do przetłumaczenia. Jak pan sobie poradził z tymi morskimi stworami? U nich jednak to morze jest takim źródłem demonów, też życia i kultury. I...
Tak, więc wystarczy sobie wyobrazić taką geografię, prawda? No tam jest wyspa, jest otoczona morzem. Tradycyjne osady były raczej na wybrzeżach. Ta wyspa jest w środku cała pokryta górami, czyli terenem niedostępnym w Japonii to były góry. Terenem zamieszkałym i terenem takim eksploatacji gospodarczej to były wybrzeża. Świat kończył się zaraz za tym morzem, gdzieś im dalej za morze, tym bardziej to był świat odległy. I jeżeli zamienimy te elementy geograficzne na te pojęcia, czyli świat niedostępny, świat niebezpieczny, świat żywiący nas i przełożymy to na Polskę, to mamy tak, tutaj mamy polany, łąki, prawda, to jest w miarę bezpieczne otoczenie, osady. Mamy las, gęsty las, który jest właśnie tym nieosiągalnym ostoją dziwnych stworzeń, jakiś najbardziej jakiegoś lęku największego, głębokie bory jakieś, nie? Morze bardzo mało, aczkolwiek na przykład w kulturze nadmorskiej, na Pomorzu, to owszem, występują, no może nie w takiej ilości, dlatego że też nasze Morze Bałtyckie nie jest takie obfite, tak? Nie ma, no nie wiem, ośmiornic, takich rzeczy, no to, ale te stworzenia, które na Bałtyku występują, no to one mają jakieś tam swoje częściowo znaczenie też demonologiczne, więc jakieś tam drobne analogie można było zrobić, ale ja się raczej odniosłem do całej tej geografii, więc jeżeli mamy po japońsku coś, co jest yama, czyli górskie, yama to góra, czyli górski człowiek, górski smok, górska dama, górska księżniczka, to jest to tak jak tutaj borowy, można powiedzieć. Czyli coś z głębi lasu, w tym sensie. A jeżeli mamy tam coś, co jest, odnosi się bezpośrednio do darów morza, do owoców morza, to tutaj tak jak do owoców rolniczych, nie? Ziemi, do plonów. I w ten sposób przeprowadziłem tę analogię.
Demony i te stworzenia biorą się z naszego postrzegania świata, więc wyrażają jednak podobne rzeczy, na przykład strach i lęk.
Dokładnie. Albo potrzeby.
Jak to jest z tą taką satyrą obyczajową i polityczną w tych opowieściach o yokai? Nie wiem, czy w naszej demonologii też tak jest. Wiadomo, są u nas jakieś takie starszydła, które wywodzą się od jakiejś postaci i mają piętnować jakieś postępowanie, ale czy tutaj też można przeprowadzić jakąś analogię?
Do pewnego stopnia tak. Różnica polega na tym, że w Japonii już bardzo dawno ta demonologia weszła do kultury miejskiej, czyli historia jest zawsze taka sama. Wszystko wywodzi się od takich wierzeń animistycznych, kiedy każde drzewo, każda szkała ma jakąś swoją duszę, swoją siłę oddziaływania i człowiek wchodzi w interakcję bezpośrednio z przyrodą i wtedy bardzo często te istoty są bardzo mało zdefiniowane, są takie dość abstrakcyjne, tak? Natomiast wraz z postępem cywilizacyjnym, powiedzmy, i z rozwijaniem się miast, one się zmieniają w takie formy bardziej konkretne, łatwiejsze do narysowania, do przedstawienia plastycznego i bardziej konkretyzują się również ich cechy, tak? I to się stało w Japonii już bardzo dawno i zostało wykorzystane przez różne powody, opisuję to w książce, w przypisach między innymi, jak to szło, ten cały mechanizm, jako właśnie sposób jakby ukryty wyrażania pewnych rzeczy, bo na przykład tam była bardzo mocna cenzura w okresie Edo, taka cenzura polityczna, cenzura obyczajowa, artystyczna, więc te demony wydawały się idealnym sposobem na to, żeby jakby przemycać różne idee, tak? Ale natomiast tutaj nasza demonologia wywodzi się z takiej kultury chłopskiej, która jeżeli już ma jakieś odniesienia do naszej historii społecznej, no to do pańszczyzny na przykład, albo do jakiegoś takiego małego starcia między takimi ludowymi obrzędami a instytucją kościoła. Także są takie historyczno-kulturowe różnice, które stawiają naszą polską kulturę w opóźnieniu, jakby około 150 lat. Gdybym na przykład teraz jednego z tych potworów, które istnieją w kulturze polskiej, opisał, sugerując, że odnoszę się na przykład do jakiejś postaci politycznej, prawda? Albo do kogoś, żeby ludzie tak mogli skojarzyć, to bym robił to, co już było robione mniej więcej 100 lat, 150 lat temu w Japonii.
Ten okres Edo gdzieś trwał od początku XVII wieku do połowy XIX, czyli u nas ta satyra, nie wiem, Krasickiego pojawiła się w Oświeceniu, czyli faktycznie później niż ten okres u nich, więc faktycznie jesteśmy trochę do tyłu, no ale też Japonia jest taką cywilizacją, która trwa w takiej formie dłużej niż nasza, więc nie ma się co dziwić, że jesteśmy trochę opóźnieni.
Tak, właściwie dało mi to twoje pytanie, czy tam dało mi trochę do myślenia właśnie, bo satyra oczywiście istniała. Do jakiego stopnia ona miała związek z demonologią, to w Polsce nigdy specjalnie się nad tym za bardzo nie zastanawiałem, ale myślę, że może rzeczywiście gdzieś tam coś się takiego przemycało. Być może bardziej w tekście niż w obrazach, tak myślę, ale czy można by powiedzieć na przykład malarstwo Malczewskiego, no jest, są tam jakieś pewne odniesienia, bo tam u Malczewskiego są obrazy, gdzie pojawiają się jakieś postaci takie no, mityczne, można powiedzieć, no niekoniecznie czysto słowiańskie oczywiście, ale on jednocześnie odnosi się do rzeczywistości. No rzeczywiście jest to jakiś trop, którego nie wykorzystałem.
Właśnie w tych bajkach były raczej, w bajkach Krasickiego były raczej to zwierzęta niż jakieś niesamowite stworzenia, takie bardziej demony. Może jeszcze to się u nas też rozwinie. Może to jest taki etap, przez który każda cywilizacja przechodzi.
No tak, tak, tak. A szczególnie jak jest jakiś moment taki gorący, że tak powiem, politycznie na przykład, to wtedy jest większa szansa, że takie rzeczy się pojawią. Im większa jest cenzura, tym bardziej, no tak jak z reklamą, nie? Jak jest zakaz reklamowania, dajmy na to, używek, to wtedy powstają najciekawsze reklamy używek, ponieważ trzeba to jakoś ukryć.
Cenzura wyzwala kreatywność.
Zgadza się, tak.
Mamy teraz też czas memów, może jeszcze w tej reprodukcyjności memicznej pojawią się takie odniesienia, może już się pojawiają.
Możliwe.
Myślę, że można to sprawdzić. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Książka jest wspaniała, ja jestem nią zachwycona. Zachęcam do przyjrzenia się jej też naszych słuchaczy. Rozmawialiśmy z Witoldem Vargasem, autorem bestseriusza japońskiego oraz innych książek z serii Legendarz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.